Więc tydzień temu no, przypominaliśmy sobie przyjście Chrystusa na świat. Tym Chrystusem jest Jezus, który narodził się w Betlejem ponad 2000 lat temu. Dlaczego sobie przypominamy wydarzenia związane z narodzeniem Chrystusa? No, ponieważ Ewangelie, jakie mamy w Nowym Testamencie, nam o tym mówią. Nie wszystkie, co prawda, ale dwie mówią. Ale też innym powodem jest krzyż Pana Jezusa Chrystusa. To, czego dokonał Chrystus na krzyżu, jest punktem kulminacyjnym całego Pisma Świętego. Jest to punkt kulminacyjny Bożego zbawczego działania, jest to punkt centralny. Patrząc na Jezusa przez pryzmat Jego śmierci i zmartwychwstania, chcąc nie chcąc, wracamy do momentu Jego narodzenia. Bo Ewangelie nas tak prowadzą. I to narodzenie potwierdza nam o Jezusie z Nazaretu to wszystko, co wiemy o Nim dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu. A Chrystus poprzez swoje zmartwychwstanie jest ogłoszony jako Pan nieba i ziemi. Więc wracając do narodzenia, widzimy różne znaki, które miały miejsce, a które były potwierdzeniem proroc Starego Testamentu, które dotyczyły Jego osoby jako Pana. Ale to nie jedyny kierunek patrzenia, do jakiego zachęca nas Bóg w swoim Słowie. Bóg zachęca nas do patrzenia wstecz na przyjście Chrystusa, ale też Bóg zachęca nas do patrzenia w przód, w przyszłość, na przyjście Chrystusa. Dlaczego tak? Ponieważ Słowo Boże jasno i wyraźnie naucza, że Chrystus przyjdzie ponownie. Ktoś policzył, że w Nowym Testamencie jest około 300 odniesień do tego wydarzenia, do tej nauki. To znaczy, że co 15 werset Nowego Testamentu dotyczy powtórnego przyjścia Jezusa. I to powoduje, że jest to kluczowy element, jeśli chodzi o osobę Jezusa, ale też jest to kluczowe wydarzenie Biblii. I jest to na przykład odzwierciedlane w wyznaniach wiary chrześcijan. Na przykład w nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary czytamy tak: wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. I tam jeszcze dwie rzeczy zostały powiedziane. Jurk niemale tutaj jest podkreślone, tak, że te wyznania wiary wczesnochrześcijańskie, one zawierały ten element nie tylko narodzenia Jezusa, czy wcielenia, ale też Jego powtórnego przyjścia w chwale, aby sądzić żywych i umarłych. I na przykład apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale przy okazji mówienia o Wieczerzy Pańskiej no pokazuje nam kierunek takiego patrzenia od krzyża do powtórnego przyjścia Jezusa. Apostoł Paweł napisał: gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Więc tutaj mamy już jakby konkretnie pokazany kierunek patrzenia. Nie patrzymy tylko i wyłącznie wstecz na przyjście Pana, ale patrzymy też w przyszłość na przyjście Pana. Więc jest to na tyle ważne wydarzenie, że jest ono wspomniane przy okazji celebrowania Wieczerzy Pańskiej. I celebrując tą Wieczerzę Pańską, właśnie wspominamy nie tylko, co Jezus dokonał, ale co jeszcze dokona, że On przyjdzie ponownie. Więc z perspektywy krzyża Chrystusa jest to bardzo ważne. Pierwsze przyjście Chrystusa rozpoczyna finalny etap zbawienia. Drugie przyjście Chrystusa to zbawienie zwieńcza, finalizuje, kończy. Z powodu krzyża Chrystusa patrzymy wstecz na Jego wcielenie, narodzenie, ale też z powodu krzyża Chrystusa patrzymy w przyszłość, na Jego powtórne przyjście. Dlatego chrześcijanie powinni żyć w oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa. Dlatego też trzeba nauczać na ten temat. Więc zobaczmy, tak krótko, może krótko, nie będzie to jakieś pogłębione studium biblijne czy pogłębione nauczanie, ale takie proste nauczanie odnośnie tego tematu. Więc pierwsza rzecz istotna. Czy Jezus zapowiadał swoje powtórne przyjście? Bo ktoś mógł powiedzieć, no tak, chrześcijanie sobie wymyślili. Jakiś czas potem, prawda, sobie wymyślili jakieś różne prawdy odnośnie Jezusa. Więc pytanie, czy Jezus nauczał o powtórnym przyjściu, o tym, że przyjdzie ponownie? Więc patrząc na Ewangelię, widzimy, że faktycznie Jezus nauczał na temat swojego powtórnego przyjścia. Na przykład w Ewangelii Jana w 14 rozdziale mamy odnotowane słowa Pana Jezusa, który zapowiada swoje odejście do Ojca. I Jezus mówi, w domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Więc Jezus wyraźnie tutaj mówi o swoim powtórnym przyjściu. W pewnym momencie Jezus powróci i wtedy zabierze wierzących do siebie czy ze sobą, aby byli razem z Nim. I ten temat jest obecny w nauczaniu apostolskim. To znaczy, że Chrystus uczył swoich uczniów, których ustanowił później apostołami, i oni dalej przekazywali tę naukę kolejnym chrześcijanom, kolejnym pokoleniom chrześcijan. I tak na przykład apostoł Paweł w liście do Filipian w 3 rozdziale napisał tak: tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. Więc Paweł generalnie mówi to samo, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 14. Nasz dom jest w niebie. Stamtąd też oczekujemy Zbawiciela. Tym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, więc oczekujemy Jego przyjścia. A Jego przyjście będzie po to, abyśmy mogli pójść do naszej ojczyzny, do naszego domu w niebie. On, Chrystus, wprowadzi nas do tej naszej ziemi obiecanej, do naszego domu w niebie, jeśli tylko przez nowe narodzenie z Ducha staliśmy się Bożymi dziećmi. Więc Jezus definitywnie nauczał. I oczywiście ja powiedziałem, że jest około 300 różnych odniesień, ale nie sposób wszystkie wymienić, ale to by długo zajęło, tak? Można wszystkie, więc tylko daję taką próbkę tych różnych wersetów. Więc Jezus definitywnie nauczał na temat powtórnego przyjścia, swojego powtórnego przyjścia. Więc druga kwestia, kiedy Jezus powróci? I tutaj trzeba stanowczo powiedzieć, że tego nie wiemy. Nikt tego nie wie poza Ojcem w niebie, a Mateusz w swojej Ewangelii przytacza nam słowa Pana Jezusa. Tego dnia natomiast ani tej godziny nikt nie zna, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Więc nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy Chrystus powróci, a Ojciec tego nie ujawnia, nie ujawnił tego nawet Synowi. Ale możemy powiedzieć tyle, że żyjemy w czasach ostatecznych. Przyjście Jezusa rozpoczęło te czasy ostateczne. Mówi nam o tym apostoł Piotr, który wygłosił kazanie w dniu Pięćdziesiątnicy, a które jest zapisane w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale. I Piotr zaczyna tak. Oto, czy proroctwo Joela cytuje. Oto w dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleję z mego ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą wasi synowie i córki, wasza młodzież mieć będzie widzenia, a waszym starcom dane będą sny. Nawet na moich niewolników i niewolnice wyleję w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. Dokonam cudów na niebie wysoko, a także znaków na ziemi nisko, krew i ogień oraz kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana, wielki i wspaniały. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Więc wylanie Ducha Świętego na Kościół Pana Jezusa Chrystusa jest związane z czasami ostatecznymi. Dodatkowo mamy tu język znaków związanych z nadejściem końca. Czyli mamy słońce, które przemienia się w ciemność, a księżyc w krew. I te znaki zapowiadają powtórne przyjście Chrystusa, więc Słowo Boże uczy nas, że żyjemy w czasach ostatecznych. Ale to nie pozwala nam na wyznaczanie jakichkolwiek dat końca świata, czy dat przyjścia Chrystusa. Ponadto czytamy, że Jezus powiedział, że z Jego przyjściem będzie jak z przyjściem złodzieja. I też apostoł Paweł to cytuje, że mówi o tym, a o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Więc złodziej przychodzi w momencie, którego się nikt nie spodziewa. Gdyby było wiadomo, kiedy złodziej przyjdzie, to gospodarz domu by się odpowiednio przygotował do takiej wizyty. A tutaj mamy zapowiedź tego, że dzień Pana, że nadejście Chrystusa będzie jak przyjście złodzieja. Nikt nie będzie się go spodziewał, więc będzie to pewne zaskoczenie. Oczywiście nie będzie to zaskoczenie dla tych, którzy będą przygotowani. Tak? Dla nieprzygotowanych to jak najbardziej będzie zaskoczenie. Więc nie wiemy, tak? Nie wiemy, kiedy się to wydarzy. Wiemy tylko, że są czasy ostateczne, czas jest krótki, ale to ostatecznie tylko Bóg wie, tylko Ojciec wie, kiedy Chrystus powróci. My nie wiemy, dlatego nie wolno nam też wyznaczać żadnych dat. Jak będzie wyglądało Jego przyjście? Więc Pan Jezus, zapowiadając swoje powtórne przyjście, zapowiedział też, jak to będzie wyglądać. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale jest napisane, gdyż jak błyskawica przecina niebo ze wschodu aż na zachód, tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wszędzie, gdzie jest padlina, zlatują się sępy, a zaraz po ucisku tych dni słońce ulegnie zaćmieniu i księżyc straci swój blask. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce nieba nawiedzi wstrząs. Wtedy na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego, a ludzie wszystkich plemion ziemi będą bić się w piersi. Zobaczą bowiem Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I drugi fragment już z Dziejów Apostolskich. Łukasz kontynuuje Ewangelię. Łukasza kontynuuje w Dziejach Apostolskich i w pierwszym rozdziale od 9 wersetu czytamy po tych słowach. A widzieli to na własne oczy, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli, jak on wstępuje do nieba, stanęli przy nich dwaj mężczyźni ubrani w białe szaty. Galilejczycy zapytali, dlaczego tak stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który został zabrany od was w górę do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście, że odszedł. Więc mamy przedstawione dwa fragmenty mówiące o powtórnym przyjściu Jezusa. W pierwszym mamy wymienione pewne znaki, które będą poprzedzać przyjście Jezusa. W drugim o tych znakach nie ma mowy. Natomiast elementem wspólnym obu tych fragmentów jest to, że Jezus przyjdzie na obłokach. Jakie to ma znaczenie? Oznacza to, że Jego drugie przyjście już nie będzie takie samo jak pierwsze. Będzie zdecydowana różnica. Jego drugie przyjście będzie bardziej dramatyczne, można powiedzieć poważniejsze. To już nie będzie mały Jezus leżący w żłóbku. Tak? Fakt, że przychodzi na obłokach, wskazuje, że przychodzi jako król królów i pan panów. Przychodzi jako władca, jako pan. Daniel w swojej wizji, odnotowanej w księdze Daniela, mówi nam o tym. Przyglądam się dalej, siódmy rozdział, przyglądam się dalej i widzę, na obłokach niebios przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do Odwiecznego, przyprowadzili go do Niego. Wtedy dano mu władzę i chwałę, rozpoczął panowanie i czciły go wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, nieprzemijającą, jego panowanie niezniszczalne. Więc drugie przyjście Jezusa będzie przyjściem nie sługi, który kładzie swoje życie na okup za wielu, ale będzie to przyjście tego, który ma wszelką władzę, aby pokonać, aby położyć swoich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Więc będzie to król wojownik, prawda? Nie król sługa, ale król wojownik, który zgładzi wszystkich swoich wrogów. Po co Jezus przyjdzie? Więc powód albo cel powtórnego przyjścia Jezusa zależy od tego, kim jesteś. Jeżeli jesteś uczniem Jezusa, jeżeli jesteś narodzony na nowo przez odrodzenie z Ducha Bożego, poprzez zaufanie Ewangelii, to przyjście Jezusa będzie dla ciebie najwspanialszą rzeczą, jakiej kiedykolwiek doświadczysz. Dlaczego? Ponieważ Jezus przyjdzie, aby cię zabrać do siebie, abyś był tam, gdzie On jest, a On jest przed Ojcem. Więc Jezus wprowadzi cię do chwały Ojca, abyś był tam na zawsze. Więc to jakby finalizuje ten proces zbawienia, który On rozpoczął, kiedy zawierzyłeś w Niego, tak? Czy zawierzyłaś. Więc autor listu do Hebrajczyków w 9 rozdziale mówi nam tak. Tak Chrystus, raz złożony w ofierze, aby wziąć na siebie grzechy wielu, drugi raz ukaże się tym, którzy Go wyczekują, nie ze względu na grzech, ale dla ich zbawienia. Więc tutaj autor mówi bardzo wyraźnie, że drugie przyjście już nie będzie po to, żeby zajmować się grzechem tych, którzy Go wyczekują, tych, którzy w Niego wierzą. On już to zrobił za pierwszym przyjściem. Ale teraz w drugie przyjście będzie dla ich zbawienia. To znaczy, że w tym przyjściu Chrystus sfinalizuje, zakończy to zbawienie. Wierzący już nie będą mówić więcej już, ale jeszcze nie teraz. Jest takie powiedzenie w teologii. Już teraz, już dziś doświadczamy zbawienia w Chrystusie, ale jeszcze nie w pełni. W zasadzie tylko troszeczkę posmakowaliśmy tego zbawienia w Chrystusie, ale już go doświadczyliśmy. Już możemy powiedzieć, jeżeli zaufaliśmy Jemu, to że zostaliśmy zbawieni. Ale kiedy On przyjdzie, to nasze zbawienie zostanie dokończone, będzie już kompletne. Będziemy całkowicie zbawieni, doświadczamy tej całej pełni zbawienia. Więc dlatego, jeśli chodzi o wierzących, przyjście Chrystusa jest przyjściem ku zbawieniu, finalizuje ich zbawienie. A co jeśli chodzi o niewierzących? Co jeśli chodzi o ludzi, którzy nie przyjęli Ewangelii? No dla tych ludzi drugie przyjście Jezusa będzie przyjściem na sąd ostateczny. Chrystus, Pismo mówi, będzie sądził wszystkich ludzi i wszystkie sprawy ludzi. Więc apostoł Paweł mówi w liście, w Dziejach Apostolskich, 17 rozdziale właśnie o tym, że Chrystus będzie sędzią. Pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali. Ponieważ wyznaczył też dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat, sędzią będzie człowiek, którego On ustanowił. A dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go z martwych. Więc apostoł Paweł mówi, że tym sędzią, który będzie sądził zamieszkały świat, jest Pan Jezus Chrystus. To jest ten, który został wzbudzony z martwych przez Ojca. To znaczy, że każdy człowiek stanie na sądzie i zda sprawę za samego siebie. Ci, którzy się nie opamiętali i nie poszli za Jezusem jako Panem, no ci będą na sądzie niestety, ale potępieni i będzie to wieczne potępienie i kara. Czego można się spodziewać na tym sądzie? No apostoł Paweł mówi tak w drugim liście do Tesaloniczan. To sprawia, że my sami szczycimy się wami w różnych kościołach bożych. Opowiadamy o waszej wytrwałości i wierze pomimo wszystkich prześladowań i ucisków, przez które przechodzicie. Są one dowodem, że nadejdzie sprawiedliwy sąd Boga po to, byście zostali uznani za godnych Królestwa Bożego, z powodu którego przecież cierpicie. Bóg bowiem słusznie odpłaci uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym oraz nam przyniesie ulgę. Nastąpi to, gdy z nieba objawi się Pan Jezus. Przyjdzie On z heroldami swej potęgi, w płomieniu ognia, wymierzając karę tym, którzy nie uznali Boga oraz tym, którzy odmawiają posłuszeństwa dobrej nowinie naszego Pana Jezusa. Zostaną oni skazani na wieczną zgubę z dala od obecności Pana oraz potęgi Jego chwały. Więc powtórne przyjście Jezusa no jest dla ludzi bezbożnych, niewierzących, zapowiedzią wiecznego potępienia. A kto jest w kategorii tych ludzi bezbożnych? No ci, którzy nie uznali Boga, albo którzy nie poznali Boga oraz odmawiają posłuszeństwa dobrej nowinie Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj nie ma dwóch grup ludzi, że jedna to jest ci, którzy nie uznali Boga, a druga to jest ci, którzy odmawiają posłuszeństwa Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest w zasadzie jedna grupa. Ponieważ poznać Ojca można tylko i wyłącznie przez Pana Jezusa Chrystusa, przez Jego Ewangelię, więc jeżeli ktoś nie poznał Chrystusa, nie poznał Ewangelii, to nie zna Ojca, to nie uznaje Ojca. Więc każdy, kto odrzuca Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa, no jest w kategorii ludzi bezbożnych. I takich ludzi czeka wieczna zguba z dala od obecności Pana oraz potęgi Jego chwały. Co tak ogólnie przedstawiona ta nauka. Więc Słowo Boże no, uczy nas, że życie chrześcijanina jest no, skoncentrowane na krzyżu Chrystusa. Krzyż, czyli śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa są tym punktem centralnym, mają centralne miejsce w życiu chrześcijanina i dzięki temu chrześcijanin patrzy w przeszłość, aby wspominać pierwsze przyjście naszego Pana i co zrobił, ale dzięki krzyżowi chrześcijanin patrzy też w przyszłość, aby oczekiwać powtórnego przyjścia Jezusa. I oba przyjścia są kluczowe w chrześcijańskim życiu. Pierwsze utwierdza chrześcijanina o tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem oraz że jest posłanym przez Ojca Synem, którego zadaniem jest zbawienie grzeszników. Drugie przyjście utwierdza chrześcijanina w tym, że zbawienie, które daje Chrystus, jest pewne, jest kompletne. Chrześcijanin, uczeń Chrystusa, osoba narodzona z Ducha Bożego, jest osobą aktywnie oczekującą na przyjście Zbawiciela. To znaczy, że codziennie żyje zgodnie z nauką i przykładem, jaki zostawił nam Pan Jezus. To jest Jego chleb powszedni. Ktoś, kto tak nie żyje, no nie musi się zastanawiać, kiedy Jezus powróci, ktoś, kto żyje tak, w taki sposób, no nie musi się zastanawiać szczególnie, kiedy Pan Jezus powróci, ponieważ swoim życiem pokazuje, że jest gotowy już na Jego przyjście. Ale tego aktywnego oczekiwania no nie wolno nam sprowadzać do wyznaczania dat Jego przyjścia. Więc jako osoby ufające Chrystusowi i Bogu musimy zadowolić się faktem, że no nikt z nas nie wie, kiedy to nastąpi. Więc tę wiedzę Ojciec zachował dla siebie. Natomiast mamy świadomość, że czas jest krótki. Ale to określenie krótki jest względne. Dla jednego miesiąc to jest krótki czas, a dla innego krótki czas to będzie 10 lat. Perspektywa ma znaczenie. Tutaj natomiast mamy to powiedziane z perspektywy Boga, więc nie wiemy, jak krótko jest krótko. Ale czas jest krótki. Tak. W każdym razie życie chrześcijanina jest życiem w oczekiwaniu na powrót Zbawcy. Dlaczego? Ponieważ ktoś, kto spróbował, że Pan jest dobry, ktoś, kto spróbował, jak smakuje zbawienie, to pragnie go więcej. Pragnie całości, pragnie wszystkiego. A to się stanie dopiero, kiedy Chrystus powróci. Więc Pan Jezus potwierdza nam, słuchajcie, potwierdza nam, że przyjdzie wkrótce. I to są ostatnie słowa odnotowane w Piśmie Świętym, czyli w Objawieniu w 22 rozdziale Pan Jezus mówi, mówi ten, który to poświadcza, tak, przyjdę wkrótce. Jego Kościół odpowiada jak? Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. To jest nasza modlitwa, pragnienie, oczekiwanie. Panie Jezu, przyjdź. Amen. Czy żyjesz w oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście? Czy oczekujesz, że Chrystus powróci? Amen.